SBS Radio.
Co to oznacza dla takiego słuchacza, mnie na przykład? Co to oznacza wzrost temperatury? Tak dużo się o tym mówi. Co to oznacza?
Już mówię, panie redaktorze. Oznacza to na przykład podniesienie poziomu oceanów. I pani posłanka powiedziała, że tu już pierwszy sygnał był. Niewielki ssak, prawda, zginął z powodu podniesienia poziomu oceanu. Nazwy jego nie przytoczę, bo to była nazwa jakaś, prawda, bardzo taka aborygeńska i trudna do wymówienia. Zginął, bo go zalało, prawda. Endemiczny, prawda, podniósł się poziom oceanów. Uwaga, pierwsze są ssaki, ludzie będą następni. Australia jest niskim kontynentem, jest jednym z najniższych kontynentów. Średnia nad poziomem morza jest tylko 330 metrów. Zlokalizowane duże aglomeracje, prawda, i ludzie są zlokalizowani przy oceanach. Podniesienie poziomu oceanów w wyniku zmian klimatycznych to jest bezpośrednie zagrożenie dla waszej cywilizacji, dla waszego życia. I tym jestem zdumiony, że politycy tego nie mówią, że to jest... Ciągle nie mogę wyjść z pewnego szoku.
Może ja dodam też... Ostatnie lato w Polsce było bardzo gorące. Temperatury były takie, które nigdy nie były. Ludzie cierpieli. Były blackouty, dlatego że wszyscy chcieli air condition, prawda, to wszystko. Tak samo w Australii. Mamy bardzo gorące lato i suche. Jest sucha. Ogromne pożary w Tasmanii, w Wiktorii, w Queensland, prawda? Także to już to widać, ale to jest takie ludzkie podejście takiego każdego człowieka. Woda z kranu leci jeszcze, no słońce jeszcze świeci, sklepy są otwarte, no nie jest tak źle. Tak.
Dlaczego ma być kryzys?
A my musimy myśleć inaczej.
Banana country, tak, czyli wszyscy są szczęśliwi nie tylko tydzień, i nie przejmują się.
Ale cały świat jest
tydzień
uśpiony.
Tydzień naprzód, my musimy myśleć trochę naprzód. Ja mam synów, oni mają dzieci. Ja myślę, co my zostawiamy moim wnukom. Ja jestem przerażona. Przerażona tym. I nie mogę myśleć tu i teraz, prawda? Muszę myśleć trochę naprzód. I dlatego no, każdy z nas musi o tym pomyśleć, powiedzieć, co my możemy zrobić, żeby to powstrzymać. Jak my musimy naciskać na polityków, żeby w końcu no, coś na ten temat zrobili.
Powróćmy jednak do spotkania z panią posłanką Partii Zielonych tutaj w Wiktorii.
Jasne.
Jaki główny temat zawiezie pan z powrotem do Europy?
Ja piszę relację z tego spotkania i chętnie się podzielę nią z panem redaktorem, może ze słuchaczami, jak można to podpiąć. To ona będzie ciekawa, bo ona będzie pokazywała wnioski dla Polski i wnioski dla Australii. I...
Czy będzie opublikowana?
Tak. Ja już właśnie...
Gdzie będzie opublikowana?
No, u nas na stronach, na stronie EkoUnii na pewno. Może się postaram nawet spróbować to opublikować w Rzeczpospolitej, tak sobie wymyśliłem, żeby zrobić z tego artykuł i napisać to, bo to jest bardzo ciekawe porównanie wychodzi. My możemy coś od was wziąć, na przykład tą szybkość, prawda, inwestowania w fotowoltaikę i taką magazyny energii, to nie powiedziałem, no, macie wyjątkowe elementy tutaj, których nie ma nigdzie w świecie, prawda, dzięki Elonowi Muskowi, tak, który zainwestował tutaj w magazyny energii, to jest nowoczesna technologia, która jest do zastosowania wszędzie w świecie i ona się świetnie sprawdziła tutaj. Zwrot z tych inwestycji był 3 lata. Oni w ogóle nie przewidywali, że te magazyny energii tak się zwrócą. Dlaczego? Bo one łapią energię, kiedy jest tania, kiedy jest dużo słońca i wiatru, a sprzedają tą energię z tych magazynów, kiedy jest największe zapotrzebowanie. Energia jest najdroższa, prawda? Czyli właśnie są te piki, prawda? I to się zwraca błyskawicznie po prostu. To jest wielki biznes i to jest, stabilizuje system, prawda?
Tu jest mała kontrowersja. Bardzo dużo ludzi narzeka, że oddając ten prąd z powrotem do sieci, bardzo mało dostaje. I to się dzieje między innymi przez dofinansowanie przez rząd właśnie instalowania woltaiki.
Rząd
Wiktorii dofinansowuje. Jest taki program, natomiast ludzie niestety jednak ciągle narzekają, że przedtem ta inwestycja mogła się szybciej zwrócić, ponieważ energia sprzedawana do sieci była wyższa. Teraz ta cena jest bardzo zaniżona i ludziom się w ogóle nie opłaca. Są nawet takie głosy, że ludzie mówią, to po co ja mam w ogóle to instalować, jeżeli ja w ogóle nie mam z tego zysku? Nie widzą tej nawet minimalnego zysku.
Dobrze policzą. Ja mogę na to odpowiedzieć. Podobny system, tak zwanego net meteringu, podobny system jest w Polsce, ale nie ma takiego systemu dotowania jak tutaj. Więc przejrzałem te analizy i wiem, jak jest w Polsce, bo też myśmy przygotowali, jako akurat Zieloni i EkoUnia, przygotowaliśmy no, 2 tygodnie temu taką inicjatywę Słońce na dachach, gdzie zachęcamy Polaków, i to też jest tu do Polonii głos, zachęcajcie Polaków do wchodzenia w ten interes, mimo że on się wydaje taki nie za bardzo opłacalny. On jest na pewno w Polsce mniej opłacalny niż tutaj, ale nam wychodzi w tej chwili, bo jest zwolnienie podatkowe. Trzeba powiedzieć, że ten rząd akurat wprowadził zwolnienie podatkowe, czyli zainwestowane pieniądze w fotowoltaikę można odpisać od podatku w następnym roku. Powoduje, że 6-8 lat jest zwrot z tych inwestycji w Polsce, gdzie w ogóle nie ma systemu, że za darmo się oddaje nadwyżkę energii. Za darmo. U nas w ogóle ani grosza, tak. Dlatego musisz zaprojektować, taki jest system, jest dużo gorszy niż tutaj, ale, no, ale i tak jest opłacalny. Musisz zaprojektować dokładnie instalację na tyle, ile potrzebujesz, prawda? Czyli jak potrzebujesz, nie wiem, zużycie energii masz takie, to tyle kilowatów, jak masz pompę ciepła dorobić, to też projektujesz pod tym kątem i wtedy to się zaczyna fajnie opłacać.
Kolejnym głosem przeciwko instalacji fotowoltaicznej jest to, że nadal świat nie wie, co zrobić z odpadami, jeśli chodzi o układy woltaiczne, bo to jest podobnie jak z komputerami, z całą elektroniką.
Panie redaktorze, no to jest tak bałamutne już podejście, że to jest masakra po prostu.
Co robimy z tymi panelami, które się wypalają?
Odpowiedzmy sobie, co robimy z tymi emisjami CO2 z eksportu węgla i gazu LNG, które rozwinęliście w tej chwili w Australii w sposób masakryczny, olbrzymi. I prawdopodobnie za to zapłacicie, bo będą koszty osierocone. To będą, ktoś, kto wszedł w te biznesy, to bardzo realnie w tej chwili ostrzegam. Wycofajcie swoje pieniądze z biznesów węglowych i LNG. Dlatego, a mówię to na podstawie jednego z najlepszych ekspertów, prawda, profesora Popczyka, z którym pracujemy, Chińczycy chcą przeskoczyć z etapu węgla od razu do etapu odnawialnych źródeł energii. Nie chcą stosować gazu. Gaz przejściowy, na który liczyła, prawda, Australia, która rozwinęła swoje moce i porty i w tej chwili chce to eksportować, spada. Co więcej, wyczytałem, że w jakimś artykule polskim, że Australijczycy nie chwalą się, prawda, co do produkcji tego gazu, wielkości produkcji.
Raczej słabo słychać o tym.
Właśnie, i to jest ciekawe, prawda, bo naprawdę grozi, to grozi w Polsce i w Australii. Tu jesteśmy, jedziemy na podobnym wózku. Inwestycje w paliwa kopalne, węgiel szczególnie, węgiel brunatny, kamienny, ale okazuje się, że też w gaz, mogą być tak zwanymi kosztami osieroconymi. I pora spojrzeć jakby prawdzie w oczy. Inwestorzy będą was do ostatniego momentu oszukiwali, prawda? Tak jak było w Hazelwood. Jeszcze, prawda, na tydzień pani posłance mówili, miejsca pracy są bezpieczne, spokojnie, możecie spać. Po tygodniu... I zostało państwo i podatnicy zostali z ręką w nocniku.
Co grozi zatem farmerom?
To jest bałamutny absolutnie argument, prawda?
Dobrze, oczywiście. Co grozi farmerom? Może zacznijmy od tego gazu. Co grozi farmerom w takim razie, którzy zgodzili się na to wydobywanie gazu?
Im to grozi tyle, że najwyżej nie dostaną tych swoich, prawda, dochodów, które były obiecane. Biznesowi, który zainwestował tam wielkie pieniądze i inwestorom, którzy włożyli swoje pieniądze, też grozi, że zostaną z ręką w nocniku, jak firmy bankrutują. Także ja mówię bardzo odpowiedzialnie w tej chwili. Zresztą mamy wydajemy taki biuletyn odpowiedzialny inwestor od 2 lat w Ekounii. Można zobaczyć na stronie. Przestrzegamy przed inwestycjami w sektor węglowy, dlatego że jest olbrzymi trend. Tu może tego nie słychać, ale to z Europy przekazuje bardzo mocno. Banki, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe mówią, odchodzimy od węgla. Nie chcemy w to pakować pieniędzy. To jest światowy trend. W tej chwili są już dziesiątki, setki banków, które od tego odchodzą i to dotknie, prawda? Australię musi dotknąć. To ja jestem ciągle zszokowany, że od Ellen Sandel dowiedziałem się, że to, co nam się wydaje już jakoś oczywiste, ale może my jesteśmy tak trochę, znaczy ja wiem, że siedzę w branży od okrągłego stołu, prawda. Tam byłem w podstawniku ekologicznym, ja wiem, część, prawda, uważa, że okrągły stół to zdrada, to jest kompletnym nonsensem, prawda, bo to jest w ogóle wydarzenie epokowe, dzięki temu ten rząd teraz rządzi właśnie. Dlatego o tym nawiązałem, bo myśmy przy okrągłym stole, panie redaktorze, zapisali w podstawniku ekologicznym, że trzeba rozwijać odnawialne źródła energii i patrzeć, jak społeczeństwo się ustawia do paliw kopalnych i zgodnie z wolą społeczną układać jakby te paliwa kopalne. 30 lat minęło i w Polsce jesteśmy z ręką w nocniku. My jesteśmy bardziej niż Australia z ręką w nocniku, bo my jeszcze wisimy na tym węglu jeszcze bardziej.
Nie tylko to, ale sprowadzamy, Polska sprowadza węgiel z Rosji. Tak jest. Więc jest też zależna tutaj. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.